Chwała Bogu. Brat Darek przed kolektą modlił się, że Pan Jezus jest doskonałym obrazem Ojca, a my, jacy chcemy być? Podobni do Niego, prawda? I myślę, że czasami nam się wydaje, że nie damy rady, nie jesteśmy tacy święci, nie jesteśmy tacy doskonali, ale Bóg nas wyposaża. I oczywiście jedną z tych rzeczy, którą nas wyposaża, to są nasze oczy i nasze uszy. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że mogę tutaj być. Mógłbym mnóstwo rzeczy, wiecie, ja miałem tyle w sercu pomysłów, tematów. Jeju, tam można było naprawdę wybierać, ale Bóg jak zwykle wziął mnie tutaj z zaskoczenia. Słowo Boże mnie zaskoczyło. Mam nadzieję, że spróbuję wam przekazać jakby to, co ostatnio, nad czym bardzo długo sobie cały czas siedzę, ale zacznijmy od takiego motta właśnie a propos tego bycia podobnym do Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, tam na samym początku prawie jest taki tekst: utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. I to jest takie moje motto na dzisiaj, żebyście w jakiś sposób po prostu dobrze obserwowali naszego Pana Jezusa. To jest bardzo dobra rzecz. Nie spuszczajmy go z oka, dlatego że jeżeli będziemy na niego patrzeć, to doskonale zobaczymy właśnie ten obraz naszego Boga Ojca. Ale naprawdę będę was dzisiaj zaskakiwał. Będziemy dzisiaj dużo czytać, więc też proszę was o cierpliwość. Zacznijmy od czegoś klasycznego, nie? To jest klasyka. Klasyka to jest oczywiście przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, będę czytał od 25 wiersza. Dwa pierwsze fragmenty będę czytał z przykładu tego nowszego, potem już wrócę do Biblii Warszawskiej, w razie czego, jakbyście chcieli wiedzieć. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę. Ja, słuchajcie, będę takie wtręty robił, takie dygresje, jeśli pozwolicie. Czyli widzimy już, jaka jest motywacja tego człowieka, po co on przyszedł do Jezusa. Znawca prawa to był człowiek wykształcony. Człowiek, który znał doskonale Boże prawo. I zapytał: nauczycielu, tak? Ja tutaj tą intonację, wiecie, nie jestem w stanie powtórzyć. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Czyli przyszedł i zapytał się, co mam czynić, żeby mieć życie, po prostu, tak? I w odpowiedzi oczywiście usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? I tutaj Pan Jezus w swojej mądrości doskonale wiedział, kto jest jego rozmówcą. Człowiek, który zna dokładnie prawo, więc nieustannie, człowiek, który nieustannie czyta, tak? Czyta i czyta Boże Słowo. Znawca zacytował, wiecie, od razu jakby, można powiedzieć, wyrecytował, więc mamy do czynienia z człowiekiem, który doskonale znał słowo i jakby z dwóch różnych miejsc w Torze od razu powiedział: masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliźniego jak siebie samego. Źle odpowiedział? Oczywiście powiedział doskonale. Odpowiedź jego była doskonała. Pan Jezus to potwierdził. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. I tu jest jakby ten klucz do całości. Czy wystarczy wiedzieć? Czy wystarczy mieć klucz poznania, tak jak mieli znawcy prawa? Pan Jezus idzie dalej i mówi: świetnie, że wiesz. To super, że masz taką wiedzę. A teraz idź i tak samo postępuj, tak? Abyś miał życie. Ale on jakby nie dał za wygraną i się pyta dalej. Bo wiecie, to jest człowiek, który żyje pod prawem, czyli wszystko jest zero-jedynkowe. Coś można, czegoś nie wolno, coś jest wolno, coś jest zabronione. I on chciał tak jakby dopytać, chciał sobie znaleźć taką, wiecie, jak to w przepisach, klauzulę, tak? To teraz mi daj jakby rozporządzenie do ustawy. A kto jest moim bliźnim, tak? Tak, bo on się chciał, co? Usprawiedliwić. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Czyli wiecie, co on chciał uzyskać? On chciał uzyskać taki efekt, że to powiedz mi, gdzie jest ta granica, nie? Znaczy, kto jest moim bliźnim, kogo mam jeszcze traktować jako bliźniego, a kogo nie? Ewidentnie chciał, żeby Pan Jezus, wiecie, zrobił coś takiego, zaszufladkuj tych ludzi, tak? I widzicie, Pan Jezus w swojej wspaniałej mądrości robi coś takiego, że dobiera w swojej przypowieści, celowo dobiera bohaterów według klucza odwrotnego, niż mógłby się ktoś tam ze znawców prawa spodziewać. Jezus podjął wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin to był człowiek z innego narodu, z nienawidzonego, tak? Który był całkowicie przeciwieństwem takiego bardzo dobrego Żyda, który miał Jerozolimę, miał świątynię. Nie chcemy w ten temat teraz wchodzić, ale właśnie to jest ten dobór bohaterów. Pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym i podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał go do gospody, roztoczył nad nim opiekę. Nie będę czytał dalej, doskonale znacie dalszy ciąg. Dał gospodarzowi 2 denary. Jeśli coś ponadto wydasz, jak będę wracał, zwrócę ci. Wszyscy oni trzej szli drogą, mając do załatwienia jakieś sprawy. Bardzo ważne na pewno, prawda? Ten Samarytanin też miał coś do załatwienia, bo musiał skądś tam wracać. I widać ewidentnie różnice w ich zachowaniu. I tutaj robimy taki troszeczkę, wiecie, skok. Zostawiamy na razie tą przypowieść. Pozwolicie, że ja teraz tak troszeczkę was przećwiczę przez kolejny fragment, dobrze? Mateusz 18 rozdział. Będę czytał od wiersza 23. To jest przypowieść, kolejna klasyczna przypowieść o niegodziwym słudze. Królestwo niebios przypomina pewnego króla, który postanowił uporządkować rachunki z poddanymi. W trakcie tych porządków przyprowadzono mu jednego dłużnika, winnego bagatela 600 milionów denarów. To jest po prostu to jest dług niespłacalny. To o tym nawet nie mówmy, ile to jest przeliczenie na nasze pieniądze. Tego się po prostu nie da spłacić. A ponieważ nie miał z czego oddać, król polecił go sprzedać wraz z żoną, dziećmi oraz całym dobytkiem i w ten sposób odzyskać pożyczkę. No to klops, tak? Tutaj po prostu nie miał szans, żeby to oddać. Zadłużony sługa padł jednak na kolana, czyli błagał o litość, tak? I zaczął prosić, okaż mi cierpliwość, oddam ci wszystko. I teraz, czy to jest obraz człowieka z dzisiejszego świata? Co zrobił Pan? I Pan zlitował się nad nim. I co zrobił? Uwolnił go, a dług umorzył. Jak wiecie, co się stało potem? Nie będziemy wnikać, bo to nie jest jakby główny sens, że ten sługa okazał się niewdzięcznikiem w tym sensie, że jemu okazano tą cierpliwość, a on nie okazał. Ale Pan był na początku dobry. I kolejna, trzecia już dzisiaj przypowieść. Wracamy do Łukasza, 15 rozdział, 20 wiersz. Zaraz wam zadam pytanie, co te przypowieści ze sobą łączy. Oczywiście to jest przypowieść o synu marnotrawnym, który zażądał w zasadzie, nawet nie poprosił, tylko zażądał od swojego ojca, daj mi moją część, która mi się należy. Proszę tutaj spieniężyć i poszedł w świat. Wszystko oczywiście, jak to mówią, w Wiśle przedziadował i oczywiście spadł na dno i z tego dna dźwignął się, tak? Wejrzał w siebie i powiedział, pójdę do ojca mego, może chociaż będę jego takim, wiecie, najemnikiem. Znacie doskonale te przypowieści, dlatego ja takie wybieram fragmenty już bardziej kluczowe, bo chodzi mi o jedną rzecz. Wstał i poszedł do ojca swego i gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Znacie doskonale te wszystkie trzy przypowieści. I powiedzcie mi teraz, czytając je, bo ja je wielokrotnie czytałem, znamy je na pamięć praktycznie, prawda? To się już aż czasami pewne rzeczy wypaczają. Co jest wspólnego w tych trzech przypowieściach? Jaka jest wspólna cecha, nazwijmy to może nie głównych bohaterów, ale kluczowych osób w tych przypowieściach? Zwróćcie uwagę na słowo, które tam pada we wszystkich trzech przypadkach. Słowo, które jest pod tytułem z języka greckiego, jest takie słowo, splachnizomai, takie słowo z greckie, które dosłownie oznacza, znaczy, może inaczej, ono pochodzi od innego słowa, splachna. Splachna to jest po grecku wnętrzności. Wyobrażacie sobie to? Wnętrzności. A słowo, które tak naprawdę ja wskazuję wam jako wspólne, to jest to słowo ulitował się. Ulitował się, użalił się. Splachna to jest z greckiego wnętrzności, czyli ta część naszego wnętrza, który jest, wiecie, można powiedzieć anatomicznie, można byłoby go wskazać od tam miejsca, gdzie jest serce, w dół. Ale chodzi o to, że w tym języku greckim była próba, bo nie znalazłem tego słowa, wiecie, w Septuagincie, czyli w tłumaczeniu Starego Testamentu. Nie było takiego słowa do końca w Starym Testamencie w języku hebrajskim. I co ciekawe, i to mnie właśnie zainteresowało, to mnie zaintrygowało, słuchajcie. Ja musiałem zobaczyć, o co chodzi w ogóle z tym słowem, dlatego że ono występuje tylko w trzech Ewangeliach i nie w Ewangelii Jana. Co to jest w ogóle za słowo? O co chodzi w tym wszystkim? Okazuje się, że zacznę od tego może, słuchajcie, bo tak nie chcę od razu wchodzić w wyjaśnienie. Splachna, tak? Czyli to słowo, które oznacza te wnętrze, wnętrzności, dosłownie jelita, słuchajcie, jelita, wątroba, to są takie klimaty. I teraz okazuje się, że ono jest tłumaczone też w kilku listach Pawła, to jest ta splachna, tak? Jako serce, jako uczucie, jako miłość, jako współczucie. W drugim Koryntian, w rozdziale 6, nie u nas jest wam ciasno, tak? Nie u nas, tylko, ale, znaczy, tak? Ale ciasnota jest w sercach waszych. W sercach. To jest to słowo. Dalej, w 7 rozdziale ten sam list, 2 Koryntian. A uczucia jego, tutaj była mowa o Tytusie, względem was są jeszcze gorętsze. Uczucia. Splachna, splachnon. Drugi Filipian, 1 rozdział. Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich miłością Chrystusa. To samo słowo, tak samo użyte. I jeszcze raz Filipian, jeśli więc w Chrystusie, znacie ten doskonale te fragmenty, jest jakaś zachęta, jest jakaś pociecha i tak dalej, i tak dalej. I jakieś współczucie. I to było, wiecie, dla mnie takie odkrycie, o co w zasadzie chodzi w tym słowie. Okazuje się, że to jest coś, co jest jakimś takim naturalnym odpowiednikiem naszego stwierdzenia, mieć takie, wiecie, czułe, kochające serce, a splachnizomai to jest być poruszonym czymś do tego stopnia, że czujesz to tam, wiecie, w środku. I to jest to słowo, słuchajcie, którego Pan Jezus użył w przypowieściach. Samarytanin, kiedy przechodził, tak, obok człowieka, który leżał cały we krwi i tam dogorywał już, ulitował się. Poruszyło się jego serce. Tak? On stanął, zobaczył tego człowieka i nie mógł nie zareagować. To samo z królem, który dłużnika wysłuchał prośbę jego, ulitował się, użalił się, darował mu dług. I to samo jest w tej relacji z ojcem. Te relacje ludzkie bardzo łatwo też zobaczyć właśnie, ponieważ jak szukałem później w Starym Testamencie, jest odpowiednik tego słowa. Nazywa się Rachem. Rachem to jest też właśnie wnętrze, coś, co w nas w środku jest. Jest od tego odpowiednik słowa Rachemim, czyli być takiego czułego serca. Dlaczego tak o tym mówimy? Bo wiecie, my musimy też pamiętać, że w kulturze żydowskiej to te stwierdzenia miały swoje uzasadnienie, ponieważ oni uznawali, że wnętrze człowieka jest siedliskiem emocji. Żydzi w ogóle uważali, że to jest emocji tych bardziej czułych, takich właśnie, które sprawiają, że jesteśmy tacy wzruszeni. To jest to wzruszenie, które czasami nas dotyka. Wiecie, ja na przykład, kiedy studiowałem Biblię, ja sobie po prostu piszę do zeszytu te wszystkie cytaty i cytaty, które czasami po prostu czytam, ja się po prostu wzruszam, tak? Gdzieś mnie tam, wiecie, aż gdzieś porusza. I wydaje się, że to jest to. Żeby wam jeszcze lepiej zobrazować, o jakiego rodzaju uczucie chodzi, to przypomnijcie sobie, to jest w 43 rozdziale Księgi Rodzaju. Józef, który już był tam namiestnikiem drugim po Faraonie, jak już zaprosił braci i przyszedł z Beniaminem, z jego młodszym bratem, którego nie widział. On tam nie mógł wytrzymać ze wzruszenia. On musiał pójść do innego pokoju i zapłakać. I inny fragment, w pierwszej królewskiej, już nie pamiętam rozdziału, tam była ta sytuacja, kiedy przed króla Salomona przyszły dwie kobiety i się kłóciły, czyje to dziecko. Znacie tę historię, tak? I król Salomon wiedział, co ma zrobić. Tak, powiedział, przetnijcie na pół to dziecko. Co się stało w jednej kobiecie? Ona po prostu ze wzruszenia była zdjęta litością, tak? To jest dosłownie takie tłumaczenie, zdjęta litością. Powiedziała, nie chcę, żebyście robili dziecku krzywdę. I to był świetny test na to, żeby sprawdzić, kto jest rzeczywiście matką. Dlatego, że tak naprawdę w języku hebrajskim to słowo rachem oznacza łono, matczyne łono. A o tym, jak Bóg traktuje swój naród, który od swojego łona, tak, cały czas trzyma, niesie, to doskonale znacie. To jest jeden wielki obraz miłującego, miłosiernego Boga. Oczywiście mówimy o miłosierdziu, tak? Oczywiście mówimy o miłosierdziu, ale wiecie, teraz jest pytanie, kogo stać na taką reakcję? Kto tak naprawdę się wzrusza, kiedy widzi człowieka na ulicy i nie przechodzi obok niego? I słuchajcie, to jest przede wszystkim, chcę wam powiedzieć, my śpiewamy Wielki jest Bóg, tak? My mówimy miłosierny jest Bóg, my mówimy łaskawy jest Bóg. Te słowa się wzajemnie przenikają, jak zacząłem czytać, ile jest tych słów w języku hebrajskim, hesed. No przeróżne są stwierdzenia, które mówią, jaki jest Bóg, miłosierny i dobry. To zwróćcie uwagę na jedną prawidłowość. W tych wszystkich przypowieściach, że miłosierdzie zaczyna się od tego uczucia litości, od tego wzruszenia, od tego, co porusza serce. Ale wiecie, to nie chodzi o to, że my teraz mamy w uczucia jakieś brnąć i mówić, ja w sobie nie jestem w stanie tych uczuć gdzieś tam, nie wiem, wykrzesać. To nie o to chodzi, słuchajcie. Tu chodzi o to, że na przeciwnym biegunie tego uczucia, tego splachnizomaj, jest obojętność. To jest, wiecie, to jest, jakby powiedzieć, to stwierdzenie, to ulitowanie się, o którym mówią te przypowieści, to jest po prostu nasza reakcja na kogoś, kogo widzimy w potrzebie. Jeżeli widzisz kogoś w potrzebie, to nie chodzi o to, żebyś się wzruszał jakoś tam, oj, tak? Możliwe, że kapłan też jak przechodził, to pomyślał sobie, o jaki biedny człowiek i przeszedł, i poszedł dalej, tak? Tu chodzi o to, że to jest przeciwieństwo, przeciwieństwem tego jest obojętność. Można nic nie zrobić. Można nic nie zrobić. I to jest, wiecie, to jest bardzo ważne, dlatego że jakby z jednej strony, kiedy czytamy Biblię, naprawdę pewne rzeczy nam umykają. Te słowa użalił się, ulitował się już w tych nowszych wydaniach, jak się już czyta w te nowsze tłumaczenia, Tam już zaczyna to być inaczej ujmowane. Wzruszony głęboko, Biblia Tysiąclecia tak to tłumaczy, być zdjęty litością albo wezbrała w nim litość. I to już inaczej brzmi, prawda? I pamiętajcie, że to jest podstawa, jakby początek miłosierdzia. Oczywiście takiego miłosierdzia, które jest tylko w Bogu, o czym będziemy mogli się okazję przekonać, ale zanim przejdziemy dalej kawałeczek, to ja chciałem wam to jeszcze raz te fragmenty przeczytać, żebyście jeszcze raz te kluczowe wersety już inaczej na nie spojrzeli. Pewien Samarytanin zaś podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I teraz to, co mówię, miłosierdzie zaczyna się od litości, ale za tym idzie jeszcze coś więcej niż tylko uczucie, niż tylko współczucie, niż tylko takie wzruszenie, niż brak obojętności, konieczność zareagowania. Idzie za tym konkretne działanie. Zauważcie, to jest kolejna prawidłowość. W Bożym miłosierdziu jest na początku ogromne uczucie miłości, żalu, litości, współczucia nad takim człowiekiem, ale zaraz za tym idzie konkretne działanie. I co zrobił Samarytanin? I podszedł do niego, tak? I podszedł do niego. Król. Wtedy pan użalił się nad sługą i darował mu dług, tak? Gdy ojciec widział z daleka syna, tak? Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec i użalił się, tak? I co zrobił? Wybiegł mu naprzeciw. Poleciał za nim, tak? I tu jest ten, wiecie, ten moment, kiedy ja mam z tym kłopot, bo ilekroć czytamy te oryginalne słowa i porównujemy je ze tłumaczeniem, to te słowa się przenikają wzajemnie. Łaskawy jest Bóg i okazuje miłosierdzie. Miłosierny jest Bóg i okazuje łaskę. I tak, wiecie, można byłoby próbować to jakoś tam zaszufladkować i powiedzieć, gdzie się kończy litość, gdzie jest granica miłosierdzia, a gdzie jest łaska. Można to robić. Oczywiście, że można to robić. Można powiedzieć tak, a co by było, gdyby ojciec powiedział synowi, dobra, okej, to wchodzisz jako ten najemnik, tak? Tyle ci daję z tego, tak? Czy tak Bóg postępuje? Absolutnie nie. Bóg jest miłosierny do końca. Bóg daje łaskę w taki sposób, że od razu temu synowi daje szatę, tak? To jest tak ładnie napowiedziane. Szatę sprawiedliwości, pierścień autorytetu i sandały wolności, tak? Od razu stawia go na właściwym miejscu. Ty jesteś moim synem. Ja bym nie mógł tak, żebyś ty był tutaj moim jakimś świniopasem, za przeproszeniem, tak? Więc to jest jakby ta reakcja. Ona jest bardzo istotna, że za miłosierdziem, za tą litością idzie konkretne działanie. I po tym poznamy, że to jest miłosierdzie, że coś takiego się dzieje. I teraz jeszcze, zanim przejdę do takiego sedna, bo mówiliśmy o Panu Jezusie, zaraz to do tego dojdziemy, to jeszcze tylko takie małe przypomnienie. Mateusz 25 rozdział, a propos tej obojętności, bo na drugim biegunie jest ta obojętność, można nic nie robić i powiem wam, ten kapłan nie zrobił niczego złego, tak w takim sensie, wiecie. Co on zrobił, coś złego? Tak w takim sensie, wiecie, prawnym, nie wiem. Zrobił coś takiego fizycznie złego? Nie, po prostu przeszedł, tak? Przypomnijcie sobie, co powiedział Pan Jezus, kiedy mówił o tych rzeczach przyszłych. A gdy 25 rozdział Mateusza od 31 wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. I odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. To na pewno nie będzie nic przyjemnego, tak ja podejrzewam. I wiecie, co jest dalej? Ja już przeskoczę do wiersza 44 i od razu powiem, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, pragnącym albo przychodniem, tak, uchodźcom po naszemu, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? I nie przyszliśmy Ci z pomocą. Kiedy to było? Kiedy takie coś miało miejsce? Wtedy im odpowie, tak, zaprawdę, amen, mówię wam. Czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Wiecie, dlaczego tak bardzo mi to słowo zostało położone na sercu? Ja miałem taką sytuację, gdzie miałem dwa takie przypadki. Raz człowiek z więzienia mnie prosił o jedzenie, a raz przyszedł do mnie człowiek taki, wiecie, cuchnący totalnie, ewidentnie był pijany i jeszcze chciał pieniądze, nie? I faktycznie, wiecie, to są te momenty, kiedy my też jesteśmy w jakiś sposób tak troszeczkę testowani pod tym kątem. Jaka jest moja reakcja? Czy ja przejdę? Przecież ja wiem, człowieku, że ty, jak te pieniądze weźmiesz, to pójdziesz zaraz i będziesz alkohol kupował, prawda? Oczywiście staram się, żeby jak najczęściej była sytuacja, w której jak coś, to już jedzenie, tak? Bo wtedy ja już wiem, że on jest najedzony. Ja później, ja wiecie, ja miałem takie sytuacje, bo dużo chodzę po Bielsku, bezdomnych spotykam i raz jednemu kupiłem kurczaka, a potem go widziałem, jak był w kuchni takiej, wiecie, dla bezdomnych. To nie jest tak, że on nie ma co jeść. Tak? Także to nie jest też tak, że ci ludzie, wiecie, to jest też bardzo, trzeba się ostrożnie w tym poruszać, czy oni tak naprawdę są w potrzebie. Ale ja nie chcę tutaj naprawdę, broń Boże, nie róbmy z tego, wiecie, teraz jakiejś oceny i tak dalej. Przypomnijcie sobie słowa Jezusa. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Ja w tym momencie muszę sobie przypominać za każdym razem, kiedy są takie sytuacje. W Łukaszu, w 6 rozdziale. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Co to oznacza? To oznacza dokładnie to samo, co w Mateuszu, tak? W 5 rozdziale, kazanie na górze. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czy widzicie jakąś różnicę? Bo ja nie widzę. Dla mnie to jest to samo. A te słowa z Mateusza wcześniej były poprzedzone słowami takimi. Przypomnę wam. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To jest wychowawcze, że Bóg daje deszcz tym grzesznikom. Wiecie, to jest Bóg miłosierny i on naprawdę nie jest taki, że będzie w taki sposób się zachowywał. Słuchajcie, ja nie będę tutaj wchodził w te tematy, bo jestem naprawdę jeszcze za słaby, żeby tak wchodzić w takie rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest Słowo Boże. I wiecie, ja mówię tak, Pan Jezus te przypowieści głosił, pokazywał jako pewnego rodzaju przykład. Znawcy prawa mówił, drugi raz mu powtórzył, jak mu powiedział o tej przypowieści. Idź i czyń podobnie. Dlatego cały czas nie kończmy na tym, że świetnie znamy te wszystkie rzeczy, świetnie znamy te przypowieści, świetnie to rozumiemy, ale Pan Jezus mówi, idź i rób tak samo. Chodzi o to, żebyś to, jak to mówi się, przekształcił to, żebyś wykonywał to słowo, tak? Żebyś robił z niego użytek. To dokładnie oznacza. A czy Pan Jezus był taki? Powiedzcie mi, Pan Jezus był taki? My doskonale wiemy, co on zrobił na krzyżu, tak? Przebaczył, w najgorszym momencie jeszcze się modlił za tych ludzi, tak? Ale jak chodził, jak wcześniej jeszcze, był z uczniami. Czy widzieliśmy takie zachowania jak w Ojcu Miłosiernym? I naprawdę, słuchajcie, to słowo splachnizomaj stało się dla mnie takim kluczem, który powiedział, tutaj masz i tam masz, i tam masz jeszcze przykłady. I chciałbym, żebyście te przykłady ze mną jeszcze po prostu przerobili, ponieważ Pan Jezus to jest Syn Boży, to jest obraz Boga miłosiernego, litościwego, o którym jest cały czas w Starym Testamencie, u proroków, w psalmach. Bóg, który się nie gniewa całą wieczność, jest litościwy i miłosierny. Pan Jezus jest dokładnie obrazem takiego Boga. W Mateuszu w 9 rozdziale, 36 wiersz. I tak jak będziecie to czytać, to zwróćcie uwagę na te emocje. Bo ja, wiecie, myślę, że kiedy to opisują ewangeliści, to oni sobie tego nie wymyślili. Pan Jezus po prostu nie umiał ukryć swoich emocji. Ja tak uważam. Ja jako człowiek, wiecie, miałem takie przypadki, tydzień temu miałem taki przypadek, tylko ja jestem grzesznym człowiekiem i moje emocje, ja nie potrafię ukryć emocji. Ale ja nie potrafię ukryć tych złych emocji, tak? Natomiast Pan Jezus nie potrafił ukryć tych emocji, które są z litości. A widząc lud, co zrobił? Użalił się nad nim. Użalił się. To jest to słowo. Poruszył się do głębi. Zlitował się. Po prostu nie dało mu to, wiecie, takiego spokoju, gdyż ten lud był utrudzony i opuszczony, jak owce, które nie mają pasterza. Ten lud był po prostu zdezorientowany, tak? Potrzebował pasterza. I co zrobił wtedy? I tu jest bardzo ważne, idźmy dalej. I co jest aktem miłosierdzia Pana Jezusa? I wezwał uczniów, proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo. Kolejny fragment, Mateusz 14:14. Podobnie. I wyszedłszy, bo bardzo często gdzieś odjeżdżał, odpływał łódką, ci go gonili, szli za nim, po prostu potrzebowali go. I cały czas spotykał ich. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nim. I co zrobił? Uzdrowił chorych pośród nich. Mateusz 15 rozdział. A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu. Żal mi tego ludu, albowiem jest już ze mną 3 dni. Nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych. Aby czasem po drodze nie zasłabli, tak? Nie odprawię ich głodnych. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 34 wiersz. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. I co zrobił? I począł ich uczyć wielu rzeczy. To są te momenty, kiedy reagował na tłum, na ludzi, którzy naprawdę byli w wielkiej potrzebie. Myślę, że chodzi tutaj, wiadomo, nie tylko o tą potrzebę fizycznego głodu, ale dobrze rozumiemy, że też chodzi o tą potrzebę duchową. Ale były też i kolejne sytuacje. Mateusz 20 rozdział. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. Oni tam się darli, tak po prostu. Tak? A lud, a było pewnie dużo ludzi, gromił ich, aby milczeli. Cicho siedźcie, tak? Cicho siedźcie, bo tu nauczyciel idzie, a wy się tutaj wydzieracie. Oni jednak jeszcze głośniej wołali: zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I Pan Jezus co zrobił? Pan Jezus zatrzymał się, odezwał się do nich i rzekł, i to jest, wiecie, to też ciekawe. I mówi, zadaje pytanie ludziom ślepym, tak? Ludziom ślepym, którzy widać, że są w nędzy strasznej. Co chcecie, abym wam uczynił? Pan Jezus też chce, żebyśmy to w jakiś sposób powiedzieli wprost, tak? Czego ja potrzebuję? O co proszę? Panie, aby otworzyły się oczy nasze. I tu jest to słowo. Jezus się wzruszył, Jezus się ulitował. Jezus ulitował się, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za nim. Jeszcze, słuchajcie, dwa fragmenty i będę kończył. Ewangelia Marka, rozdział 1, od 40 wersu. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą. Upadł na kolana. Wiecie, trędowaty nie powinien się w ogóle zbliżać do ludzi zdrowych. A on przyszedł, padł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, i tu Biblia Warszawska jedyny raz używa, zamiast słowa ulitował, użalił, używa sformułowania, a Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. I wreszcie fragment, który mnie naprawdę wzrusza za każdym razem, kiedy gdzieś tam czytam, Łukasz 7 rozdział. Łukasz 7 rozdział, 11 wiersz. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain. I szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy przybliżył się do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna, tak? Jedynego syna matki, która była wdową. Czyli wcześniej umarł jej mąż, teraz umarł jej syn, jest pogrzeb. Jezus widzi, jak idą ludzie z trupem, po prostu. A wielu ludzi z tego miasta było z nią. I teraz zauważcie, jaka jest reakcja Pana Jezusa na ten widok. Co Pan Jezus zrobił? Najpierw, kiedy zobaczył. Kiedy Pan zobaczył, najpierw użalił się. To było to wzruszenie, to było to, co nie dało mu, żeby przeszedł obok obojętnie. On nie mógł przejść obok tego obojętnie. Wiecie, jeżeli Syn Boży to jest obraz Boga, a jak wiemy, Bóg jest obrońcą wdów i ojcem sierot. Tak jest nieustannie powtarzane w Starym Testamencie. Co mógł zrobić Pan Jezus? Użalił się nad nim i rzekł do niej, nie płacz. Ja się tak zastanawiam, nie płacz, bo co? Bo ja już nie mogę tego oglądać. Tak? Nie płacz, bo nie ma sensu też płakać. Też można tak tu tłumaczyć. Ale też nie płacz, bo nie mogę znieść tego widoku. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jego matce. Ja bym chciał, żebyście z tego wszystkiego tylko jedno gdzieś tam zapamiętali, jeśli tylko mogę was o to prosić, że skoro my mamy być tacy sami, jak Pan Jezus, tak? To jest pierwsza podstawowa zasada. Jeżeli widzę kogokolwiek w potrzebie, tak? Nie przechodź obojętnie, tak? Jeżeli ktoś cię prosi, nie przechodź obojętnie. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w potrzebie, nie możesz w sobie nie mieć tego, co ma Bóg. Bo tak samo Bóg postąpił na przykład ze mną. Ja tak samo byłem leżący, martwy, umierający i Pan Bóg nie przechodzi obojętnie obok ludzi. Takiego mamy Boga. Bóg jest litościwy, Bóg jest dobry i Bóg ma takie uczucia, które są też w nas. To są uczucia ojcowskie, to są uczucia litości, to są uczucia wzruszenia, to są te rzeczy, od których zaczyna się całe Jego miłosierdzie. Amen.